Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
10 minut po godzinie 11. Magda Szpiner, witam Państwa raz jeszcze z nami naturalnie. Agnieszka Kępka, dzień dobry Pani Agnieszko, witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj pierwszy wtorek miesiąca, a zatem tradycyjnie Pani Agnieszka będzie odpowiadała na Państwa pytania, ale Pani Agnieszko, już kilka minut temu wpadł SMS przypominający też o drugim temacie, który obiecałyśmy dziś poruszyć. Pani Wiola napisała tak, nie byłabym sobą, gdybym nie poruszyła tematu Labradora, najcudowniejszego pod słońcem najcudowniejszych psiaków. Hugo był z nami ponad 15 lat, to były cudowne lata, kochał nas ponad wszystko, a my jego. Wiola i Grzesiek napisali, dołączając zdjęcie swojego pięknego Hugo i z dopiskiem tęsknię.
Tak, na własne oczy.
No właśnie. I w tamtym tygodniu, kiedy pojawił się temat Labradorów nie zawsze przyjaznych, prawdziwe oburzenie w naszej skrzynce SMS-owej Państwo wyrażali w swoich wiadomościach. No to wyjaśnijmy, Pani Agnieszko, raz jeszcze wróćmy na chwilę do tego tematu.
Musimy to wyjaśnić.
O co chodzi?
Przede wszystkim do Pani Joli i do Grzesia kieruję teraz w tej chwili te słowa. Wasz Labrador umarł mając 15 lat.
Oj, Pani Agnieszko, muszę Pani przerwać, przepraszam, spróbujemy chyba jeszcze do Pani raz zadzwonić, bo coś nam mocno przerywa, to może Maćku zagrajmy, dobrze, fragment jakiejś piosenki, posłuchajmy.
Jeszcze raz zadzwonić.
Tak, i jeszcze raz wtedy połączymy się z Państwem, a ja przypominam w międzyczasie nasz SMS-owy numer 603-06-0606. No i wracamy do rozmowy z Agnieszką Kępką. Teraz chyba już jest zdecydowanie lepiej, Pani Agnieszko. No to jeszcze raz, te Labradory.
Jeszcze raz, że Wiola i Grzesiu mieli psa, który umarł w wieku 15 lat i już minęło parę dobrych lat od jego śmierci, bo mniej więcej on umarł tak jak moja Majunia, to ja pamiętam. I proszę Państwa, to były zupełnie inne psy. Moda na bardzo popularne te cudowne Labradory była niesamowita. W tej chwili troszeczkę już wygasła. Ja Państwu powiem bardzo wielkim, wielkim, ogromnym skrócie, jaki powinien być Labrador. To, że ma trzy umaszczenia, czarne, biszkoptowe i czekoladowe, to wszyscy wiecie, że tę masę ciała to ma zawsze powyżej 31, ale lubi bardzo być bez przerwy dokarmiany, więc widzimy często takie tłuściutkie, sympatyczne rottweilerki chodzące. I to, że pochodzi z Wielkiej Brytanii, to w wielkim skrócie. Ja Państwu powiem, jaki to powinien być pies. Oczywiście on jest z grupy retriverów, to kiedyś sobie wszystkie retrievery omówimy. Jest to pies wszechstronny, chociaż jest stróżem bardzo miernym, takim, no powiedziałabym, słabiutkim, natomiast nie powinien mieć absolutnie żadnej agresji. Ma kochać cały świat, do wszystkich się cieszyć, uwielbiać przytulanki, jakiekolwiek pieszczotki. Świetnie pracuje jako pies myśliwski, jest do tego rzadko używany, ale natomiast w służbach celnych bez przerwy, między innymi genialnie wyszukuje narkotyki. Mm-hmm. Ratuje też ludzi z lawin i zawalisk. Ja mówię o tych takich prawdziwych labradorach, jak pani Wiola miała. Pracuje z przewodnikami niewidomych i jest fantastycznym psem rodzinnym. Proszę Państwa, ma świetną cechę. Nie włóczy się ani nie kłusuje. To proszę pamiętać. Mówię, stróż to on jest taki, jeszcze raz powtórzę, bardzo, bardzo mierny, bo on poszczeka, da sygnał, ale głównie po to, żeby się z nim pobawić i dać mu buzi i go wydrapać i wygłaskać. Proszę Państwa, nie powinien, ja mówię o tym, jaki on ma być, wszczynać żadnych bujek. Ma być opanowany, zrównoważony. Potrzebuje kontaktu z rodziną. Uwielbia zabawy z dziećmi. I to, co powiedziałam, co wywołało oburzenie. To, co w tej chwili mówię, to mówię to, jaki powinien być Labrador. Moda, jak zawsze, nie tylko bardzo zrobiła to, że te psy chorują na wszystko, ale również wypaczyła ich charakter. Instruktorki na szkoleniu ze zdziwieniem patrzą, jak one są potwornie nieraz agresywne do zwierząt. Szczytem wszystkiego był labrador, który nie mógł chodzić do przedszkola w wieku 3 miesięcy, bo był tak agresywny do innych szczeniaków, że właściciele psów nie życzyli sobie.
No proszę.
Czyli, proszę państwa, to nie jest wina te psy. Te psy były cudowne, a jeszcze psy z czasów Wioli i Grzesia, kiedy mieli swojego labradora, to w ogóle były prawdziwymi. To jest moda. To jest moda, która wykańcza wszystkie popularne rasy.
No właśnie, chcę powiedzieć, że to nie wierzyć. Tylko labradora dotyczy ten problem, prawda? To tak, samo pojawiają wszystkie. Się takie czasowe mody na daną
Ale
rasę.
Ale labrador swojego czasu był tak bardzo popularny jak York. Mhm. York jest zresztą do dzisiaj. I proszę państwa, to powiem wam, co się obserwuje na szkoleniach. Jest coraz mniej labradorów, ponieważ kiedyś takie psy jak Hugo uczyły się błyskawicznie, chciały się uczyć. Dzisiaj labrador, nawet jak jest miły, słodki i kochany, jaki powinien być, on jest tak nie mogący się skupić na niczym. Bez przerwy się kręci, wierci, całuje wszystkich, tańczy lambady. On nie ma możliwości przyswojenia sobie komendy. Czyli to też już nie jest to, co było kiedyś, że ten pies się świetnie uczył. Dzisiaj jest już trudno. Na szkoleniu dziewczyny mówią, że coraz częściej zdarzają się labradory agresywne, głównie do innych psów. Czyli generalnie do zwierząt. I to chciałam powiedzieć, że trzeba przyjąć do wiadomości, że czasy Hugo już powoli odchodzą. Jest w tej chwili coraz mniej labradorów. Czyli jakby może to będzie na korzyść tej rasy. Niemniej jest to pies, który zawsze podkreślam, bo ma kochać cały świat. Ma się cieszyć do wszystkich ludzi. Pies o genialnym węchu. Dlatego, proszę państwa, widzicie, jak biorą udział w akcjach ratowniczych. Potrafią rozpoznać, czy pod gruzami leży martwy człowiek, czy jest jeszcze żyjący. Żadne urządzenia nie zastąpią psa w takiej pracy. Do dzisiaj tak jest. Ale niestety to, co powiedziałam z wielkim bólem i z wielkim żalem, proszę nie mieć do mnie pretensji, zdarzają się labradory agresywne. I tutaj hodowca absolutnie nigdy nie powinien powtórzyć tego krycia i wyeliminować z hodowli i matkę, i ojca, bo nie wiadomo, co się działo z przodkami i co niosły. Niestety jest inaczej. Jeżeli się rodzą piękne psy, które zdobywają jakieś osiągnięcia, mają na wystawach, hodowca dalej hoduje z tych samych rodziców, bo one według niego mają być piękne, żeby zdobywać medale i utytułowania na wystawach. To, że są agresywne, to on w ogóle tego nie przyjmuje do wiadomości. I to nie jest wina dzisiaj kogoś, kto kupi labradora, tylko hodowcy, który źle hoduje albo jest jeszcze, nie daj Boże, fabrykantem, bo hodowca myśli, co robi, a fabrykant nie.
To też dotyczy, pani Agnieszko, powiedzmy od razu, nie tylko agresji u niektórych ras, które byśmy nie posądzali o takie zachowania, ale to wiąże się też z różnymi schorzeniami, które te same rasy jeszcze 15 czy 20 lat temu w ogóle nie miały takich problemów. Ja pamiętam, ponieważ interesował mnie buldog francuski ze względu na moją klarcię, zresztą przypominam nomen omen wziętą ze schroniska, buldożkę, i pamiętam, ponieważ ona dożyła 18 lat, to też już było jakiś czas temu, jak zdumieni byli weterynarze, którzy ją oglądali, że jak na terasę, ona nie ma ani kłopotów oddechowych, ani kłopotów z oczami, ani kłopotów z sercem, które charakterystyczne są. Tak, to była zupełnie inna rasa. W tej chwili przypominam buldogom francuskim, które na szczęście już mam wrażenie, ta rasa troszeczkę też staje się mniej popularna na szczęście dla tej rasy. Były przypadki wypadania chociażby gałek ocznych i to podczas na przykład zeskakiwania z fotela, bo tak mocno
No i wszystkie choroby. Przepraszam, pani weterynarii twierdzą, że ta rasa jest obciążona wszystkim.
Tak, to prawda. To prawda. No niestety, bardzo dużo krzywdy tutaj robią reklamy telewizyjne. Wiem, że jest wiele państw europejskich, które szykują się albo już wprowadziły zakaz wykorzystywania, tak jak dzieci nie wykorzystuje się w reklamach, tak też zwierząt nie wykorzystuje się już w reklamach, bo ktoś mądry doszedł do tego wniosku, o którym my teraz mówimy, że niestety to szkodzi rasom. Takie masowe rzucanie się właśnie na labradory, na buldogi. Tak. Teraz mam wrażenie, że to tak, jorczki, ale też psy, proszę mi przypomnieć, mam dziurę w głowie, o jakiej rasie ostatnio rozmawiałyśmy. Białe, cudne, Westiki.
White Terrier.
Tak, one też niestety coraz częściej, mam wrażenie, pojawiają się w reklamach, oby im to nie zaszkodziło.
W reklamach się pojawiają bardzo często i jak się na nie patrzy, one są tak piękne, że trudno nie powiedzieć, ja chcę i nagle cała rodzina chce, a potem nie zdaje sobie sprawy z tego, co się dzieje dzisiaj.
Otóż to. No to życzę Państwu...
Także moda zmarnowała wiele, wiele ras i proszę się nie oburzać tu do Wioli i do Grzesia, bo się znamy, to cudowni ludzie. Nie mogę odżałować, że nie mają żadnego psa, bo pies u nich to w niebie, to mało powiedziane. Ale proszę Państwa, jeszcze o labradorach powiem jedno. Nieważne, czy... No znaczy ważne, czy one są agresywne, bo nigdy tej cechy nie powinno tam u nich być. Pamiętajcie, że kochają wodę i kąpiel i zarówno latem, jak i zimą nie odpuszczą nawet najmniejszej napotkanej kałuży.
Tak jest. 603-06-06-06 to jest nasz SMS-owy numer telefonu. Już pierwsze pozdrowienia wpadają. Pan Grzegorz ze swoją suczką Kulką i kotką Majką z okolic Warlubia pozdrawiają. Są z nami też Karmelek i nowy kotek Albert. No i zdjęcia tego, jak ładnie się ze sobą witają. Pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Kilka dni temu, Pani Agnieszko, dostałam pytanie do wykorzystania na dziś, bo nasz słuchacz stwierdził, że nie wie, czy będzie miał możliwość wysłania SMS-a, ale słucha. Proszę sobie wyobrazić, że z Gdańska wyprowadził się na wieś, no i szykuje się do zakupu stada owiec. I ma pytanie, jaki pies byłby dobrym psem takim pasterskim, zaganiającym, który nie będzie się bał owiec? W co pójść? Jednym słowem pyta nasz słuchacz. I czy są może kundelki? Co pani o tym sądzi? Czy je można też jakoś przystosować do tego, aby pracowały z człowiekiem?
Przede wszystkim, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę to, co pani Magda przeczytała. Będzie miał stado owiec. Właściciele, na przykład Border Collie, płacą majątki, jadąc kiedyś z Gdańska, jeździło się pod Warszawę, już tego pod Warszawą nie ma, noclegi, wszystko, żeby te psy mogły pobiegać za owcami. Czyli Border Collie, proszę pana, na pewno w pana przypadku, bo te osoby, przypominam, które kupują bordery, żeby siedziały tylko na kanapie, w domu były całowane, bo są przepiękne, to jest wielka, wielka pomyłka. One mają pracować dokładnie z owcami. Jeśli chodzi o kundelki, Bóg raczy wiedzieć, co tam jest pomieszane. Bo są mieszańce i kundelki. Wiemy, że to nie jest to samo. Po mieszańcu możemy powiedzieć, a jakiś tam border collie swoją część zostawił, czy owczarek, czy rottweiler zostawił. Natomiast kundelki to nic nie wiemy ani o przeszłości, ani o niczym, bo mówię tak jak z psa lisa, który wyglądał jak lis. Mój brat dostał szczeniaczka swojego czasu, pieska na czterech nóżkach, krótkiego, gładkowłosego, czarno-białego.
Ha.
Czyli w ogóle nie wiadomo, co to może być. Kundelki też można przysposobić, bo tu nie chodzi o agresję, tylko chodzi o zapęd pasterski, o pracę z tymi psami. I jeżeli Border Collie na przykład wypuści panu te psy, kiedy trzeba,
będzie
pilnował, żeby nie zmieniły terenu, żeby były gdzie chce. I jak przyjdzie pora, że tak powiem już, że mają pójść położyć się, odpocząć, spać do domu, to on je wszystkie wyprowadzi z powrotem do pomieszczenia, w którym przebywają. Kundelek to jak pan trafi. Można przysposobić jak najbardziej, ale nikt panu tak naprawdę nie powie, czy ten kundelek ma w sobie pasję zaganiania, bo pies pasterski nie ma pasji gryzienia zaganiających zwierząt, tylko porządkowania życia, jakie ma być przez cały dzień i w nocy, I o świcie, proszę pana, on już wstaje i jest gotowy do pracy. Przypominam państwu, że Border Collie, który jest właśnie stworzony do pracy z owcami, pracuje podczas doby najkrócej 15 godzin.
Niesamowite.
I on się czuje wtedy szczęśliwy.
To Maciej Bogosławski, który realizuje nasz program, właśnie podpowiada, że w internecie są takie filmy, gdzie rzeczywiście olbrzymie stada owiec, jak one cudownie z nimi pracują, jak one po prostu jak na sznurku te owce biegają dokładnie tak, jak te psy sobie tego życzą.
I one nie gryzą tych zwierząt, co jest bardzo, bardzo ważne, bo często proszę nie pomylić popędu łowieckiego z pasterskim. Bo biegnie, zagania, ale po to, żeby uszczypać na przykład w łydki. Mm-hmm. Albo złapać i wyrwać pół tam z pośladków włosów. One zaganiają, to jest co innego, to co pan Maciej mówi. To jest przepiękny widok, bo one muszą pracować. Border Collie bez pracy jest psem nie do wytrzymania w rodzinie.
I nieszczęśliwym po prostu.
I nieszczęśliwym, tak jest.
No to mam nadzieję, panie Marku, że troszeczkę chociaż panu pomogłyśmy. Za chwileczkę robimy krótką przerwę. Wracamy po 11.30 do rozmowy. Pierwsze pytania już wpadają i widzę, że pojawił się temat, który nas tutaj również o poranku w Radiu Gdańsk trochę rozgrzał. Chodzi o wchodzenie psów do morza, a właściwie zakaz taki się pojawił między innymi w Gdyni. No to za chwileczkę o tym porozmawiamy. Ciekawa jestem pani
opinii.
Labradora
nie powstrzyma przed wejściem do morza. Żaden zakaz.
Wracamy za chwilę, szanowni państwo. Jeżeli mają państwo jakieś pytania, to to jest właśnie ten dzień, kiedy można je wysyłać na nasz SMS-owy numer 603-06-06-06.
Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart. Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart.
Dzisiaj kocia historia, proszę państwa, bo każdego roku sezon wiosenno-letni w Słupskim i nie tylko Słupskim schronisku dla zwierząt jest, to jest ten moment, kiedy kocięta trafiają tam masowo, przywożone są przez Animal Patrol, strażników gminnych i samych mieszkańców. Zdarza się nawet, że podrzucane są pod drzwi placówki, przerzucane przez płot. Bywają miesiące, w których przyjmowanych jest nawet 70 malutkich kotów. Ten sezon niestety też się rozpoczął.
Joanna Merecka-Mutysz, dzień dobry, ze mną Marta Śmietanka, kierownik Słupskiego Schroniska dla Zwierząt. I dziś, drodzy państwo, no rzec by można, może mało radośnie, że sezon uważamy za otwarty na kociaki w placówce.
Już niestety mamy pierwsze kocięta.
To sztuk 7, które do was trafiły, a lada moment będzie ich jeszcze więcej. Jak one się znalazły, powiedz, w schronisku?
Są to dwa mioty, jeden sztuk 3, drugi sztuk 4.
Plus mamy, bo to trzeba też powiedzieć, czasem trafiają bez mam do was. I wtedy wszystkie ręce na pokład, strzykawki do rąk, butelki, budzik ustawiany na co parę godzin, żeby nakarmić te maluchy, żeby one przeżyły. Najczęściej wtedy znajdują się w domach tymczasowych. Tu się udało, tu są matki. One są u was w placówce.
Tak, z dwojga złego wolimy, jak trafiają z mamusiami, bo mają, że tak powiem, dostęp do wodopoju i wymagają mniej nakładu. Jedna mamusia jest dzika i na pewno wróci w miejsce bytowania, tylko musi maluchy wykarmić. Druga prawdopodobnie również wróci. Ona jest mniej dzika, taka bardziej przyjazna, natomiast przybywa na terenie jednego z zakładów, na terenie miasta. I też prawdopodobnie wróci w miejsce bytowania.
Ale one zostały odłowione, czy ktoś przywiózł je do was? Po prostu zobaczył, że one mają małe, nastawił żywołapki tak zwane, bo trudno jest dzikiego kota wziąć na ręce.
Dzika mamusia jest z terenu stoczni w Ustce. Została wyłapana przez swojego karmiciela. Tutaj się nie udało jej złapać jeszcze przed porodem. Druga kotka została przywieziona do nas przez Animal Patrol.
Czyli ktoś zgłosił, że jest i oni wtedy działają na tyle sprawnie i szybko, że przywożą do was te zwierzęta. One mają wtedy, zwłaszcza te małe, większe szanse na przeżycie. Bo ja niestety ostatnio widziałam, jak mewa takiego malucha niosła.
No schronisko też nie jest dla nich bezpiecznym miejscem. My tu się ciągle borykamy z jakimiś chorobami, wirusami.
Pan leukopenia to jest ten najgorszy, ten, którego zawsze się obawiacie.
Natomiast no, karmione przez mamę mają ochronę, mają przeciwciała, więc mamy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Jak tylko będą samodzielne, będziemy próbowali już im znaleźć domy.
No i tu, drodzy Państwo, apel i przypomnienie z naszej strony, rzecz, o której nie można zapominać. Nie bądźcie obojętni, jeśli widzicie kota, który błąka się po ulicach od wielu tygodni, dni, miesięcy. Zróbcie wszystko, żeby trafił do schroniska, żeby go można było wysterylizować, wykastrować. One potem, tak jak Państwo słyszą, wracają w miejsce swojego bytowania, ale zdecydowanie bezpieczniejsze i zdecydowanie mniej kociąt niechcianych potem trafia do słupskiego schroniska.
Tak, sterylizacja jest bardzo ważna. My bardzo tutaj apelujemy, cały czas trąbimy.
Ona jest darmowa, to musimy powiedzieć. Tu Państwo nie ponosicie poza przywiezieniem zwierząt do placówki żadnych kosztów.
Trzeba zgłosić do odpowiednich organów. Wszędzie, w każdej gminie są wyznaczone jednostki do takich działań, które wystawiają jakby takie skierowanie, zlecenie na zabieg do schroniska. I ta sterylizacja, kastracja jest bezpłatna. Staramy się robić teraz, apelować i robić tych zabiegów jak najwięcej, żeby zdążyć przed sezonem letnim. Przypominam, że w zeszłym roku było zatrzęsienie tych maluchów i były takie sytuacje, że w ciągu miesiąca przyjmowaliśmy po 60-70 kociąt.
No to jeszcze raz, żeby uniknąć takiej sytuacji, pamiętajcie, drodzy Państwo, o tym, że te wolno bytujące, te dzikie zwierzęta także, czy przede wszystkim należy sterylizować. Ile już w tym sezonie wiosennym, który tak naprawdę niedawno przecież się zaczął, ile odbyło się sterylizacji w placówce?
Zbliżamy się do 300 od początku roku. No nie ukrywam, że w ostatnich tygodniach większość kotek trafia w ciąży. Przede wszystkim bardzo trudno jest znaleźć odpowiedzialne domy dla tak dużej ilości zwierząt. Dzisiaj każdy prawie ma po kilka kotów w domu.
Ja mam 4, ręka do góry, kto ma więcej?
Ja mam 5.
Przebiła mnie.
Ten zasób kociarzy też się nam trochę kończy, natomiast koty bardzo źle znoszą pobyt w schroniskach, one źle znoszą pobyt w dużych skupiskach, chorują, są smutne, mają depresję, więc robimy wszystko, żeby zapobiec tej bezdomności kotów.
Drodzy Państwo, działamy. Ja na koniec muszę dodać, że jak już są te małe, jak już się pojawią, jak już trafią do placówki, to proszę mi wierzyć, kochane są jak wszystkie inne zwierzęta i domów, pracownicy schroniska szukają im jak najlepszych. Namawiamy, zachęcamy do tego, żeby odwiedzać słupskie schronisko dla zwierząt Sportowa 73A, ich fanpage na Facebooku, stronę internetową i oczywiście zaglądać na radiogdańsk.pl. Myślę, że tam pokażemy Państwu te maluchy, jak wyglądają. Być może komuś z Państwa skradną one serce i poczekacie te parę tygodni, aż będą gotowe do tego, żeby trafić do Waszych domów. Kłaniamy się pięknie. Marta Śmietanka, Joanna Merycka-Łotysz. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Albo skrobię się na dach, kiedy miasto w nocnych mgłach. Chór kocurów się spotyka, kocia niesie się muzyka. Tak do rana będą grać, lecz fałszują lepiej spać.
Asia Merycka-Łotysz lubi nam tak poprawić humor trochę przy okazji tych smutnych, schroniskowych historii. Proszę Państwa, to jest dobry czas na to, aby wziąć kota, przytulić i już nigdy się z nim nie rozstawać. Kotów w tej chwili w schroniskach, w fundacjach, w stowarzyszeniach jest cała masa. Nie ma tygodnia, żebym nie dostawała od Państwa jakiejś wiadomości z prośbą o znalezienie domu.
Można wybrać jakiegoś jeszcze kolorystycznie, prawda?
Tak.
Wszystko jest.
I dlaczego jednego? Może od razu dwa, panie Księżko, prawda?
Ja tak się rozdrabniać. Poza tym, ja wiem, że teraz może niektórzy się oburzą, ale proszę państwa, po co za kilka tysięcy kupować kota? Kiedy te dachowce są przecudowne. I tak w kocie rasowym nie macie gwarancji, że niby rasa, która lubi się przytulać, potem się okazuje, że broń Panie Boże wcale tego nie lubi. bierzcie te biedne dachowce. Starajcie się wmawiać wszystkim znajomym, kto już ma, a nie ma wysterylizowanego czy wykastrowanego, żeby poddać ten zabieg zrobić. Zresztą u wszystkich zwierząt, które nie są hodowlane.
Tak, zdecydowanie powtarzamy, przypominamy, kastrujemy, sterylizujemy dla dobra tych zwierząt i dla ich zdrowia. Myślę, że ten temat już wielokrotnie się pojawiał na naszej antenie. Przypomnijmy to jedno mądre zdanie, dom bez kota to głupota i...
Tak.
Mam nadzieję, że
jak
państwo...
bierzemy to dwa od razu i w ogóle nie ma dyskusji.
I wtedy mamy troszeczkę my też świętego spokoju, bo większość tych kotów, jeśli oczywiście jakoś tam dobrze się dopasują.
Jak będą dwa jednocześnie wzięte w tym samym wieku, to one się tak bawią, że nie wiem.
I wtedy właściwie nie potrzebują już prawie nas. Tak. Chyba tylko do tulenia. Tak. No dobrze, pani Agnieszko, to podejmijmy ten trudny temat, o którym napisała do nas nasza stała słuchaczka, pani Maria z Gdyni. Chodzi o, napisała, żebyśmy się zainteresowały sytuacją psów i ich właścicieli w Gdyni, ale to nie tylko Gdynia ma ten problem. W wielu miastach, tych nadmorskich i nad Zatoką, mimo że są wyznaczone plaże dla psów, to nawet na tych wyznaczonych dla psów plażach zwierzęta nie mogą wchodzić do wody. Nasza słuchaczka jest oburzona, przecież ludzie we wszelkim wieku wchodzą do wody z różnymi schorzeniami, także skórnymi, z grzybicami, tak. Już nie wspominając o tym, jak często załatwiają się w tych mętnych wodach Bałtyku. I to nie jest nic, co chyba mieszkańców nadmorskich miejscowości powinno zadziwiać. Co pani sądzi na ten temat, pani Agnieszko?
Ja uważam, że tam, gdzie są wyznaczone nad morzem miejsca dla psów, to powinien wchodzić do wody. No przecież takim retriwerom, no w jaki sposób można to zabronić? Wszelki uwielbia pływać, chociaż w ogóle do tego nie jest stworzone. Jest dużo psów, które kochają wchodzenie do wody, a poza tym, proszę państwa, nawet jeśli idzie brzegiem, tam gdzie morze, to i tak ta woda chlapie na niego. Ale to my niczego nie zmienimy. To powinni właściciele psów występować do instytucji, która wydała taki zakaz, bo on jest naprawdę bezsensowny. Co innego, jeśli mamy miejsca dostępne ogólnie dla ludzi, gdzie biegają dzieci, gdzie się kąpią, gdzie cokolwiek, ludzie mają się prawo bać psa. Mm-hmm. Poza tym ludzie mają prawo nie chcieć, żeby pies się otrzepał nad ich głową, jak leżą, prawda?
To prawda.
Więc to też trzeba zrozumieć, ale tam, gdzie jest wyznaczone dla psów, powinien być dostęp do wody. My tu niczego z panią Magdą nie zmienimy. Nie mogę państwu powiedzieć, że mimo zakazu proszę wchodzić, bo przecież najłatwiej się zbiera mandaty od osób z psami. Najłatwiej, za byle co. Wszyscy grzecznie płacą i nikt nic nie powie. Ja uważam, że mandaty się należą naprawdę tylko za to, jeśli nie sprzątamy odchodów. Jeśli pies agresywny biega luzem i straszy wszystkie inne psy i ludzi. A reszta? No co to szkodzi, jak on sobie troszeczkę wejdzie do tej wody? Jeśli chodzi o te choroby, to jest racja. Jeśli my mamy psa chorego, to my z nim nigdzie nie idziemy. A ludzie wchodzą ze wszystkimi schorzeniami skórnymi i innymi do wody.
No nie będziemy państwu przy tej majówce może uruchamiać już tak bardzo wyobraźni. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Pani Mario, jesteśmy jak najbardziej z panią. Być może słyszą nas jakieś organizacje prozwierzęce. Może warto zawalczyć o ten kawałek plaży rzeczywiście dla zwierząt, tak żeby one mogły się chociaż schłodzić w te upalne dni, które przed nami. Pani Justyna pyta o informację. Do kogo zgłosić złe traktowanie psa? Krótki łańcuch, klepisko i kamienie. W takich warunkach żyje pies mojego sąsiada. Pani Justyno, chociażby Otos Animals, proszę sobie wygooglować, nie wiem w jakiej miejscowości pani mieszka, ale oni w wielu miejscach na Pomorzu działają. Jeśli oni nie zareagują, proszę nam dać znać. Ja pani wtedy w przyszłym tygodniu pomogę, ale zaczęłabym od Otos Animals, od patrolu psiego. Za chwilkę znajdę numer telefonu i wyślę pani SMS-em, żeby pani już nie musiała tego robić. Otos Animals Gdańsk już sobie wpisuję i za chwilę pani wyśle, jeśli pani mi wyśle informację o miejscowości.
Powiem, że jest psia policja w Gdyni.
Tak.
Psia policja, która podejmuje takie interwencje. Też gdzieś ten telefon miałam, ale w ogóle w tej chwili nie pamiętam, gdzie ja go miałam. Ale można naprawdę poszukać i się do nich zgłosić i oni przyjmują taką interwencję. Bo tak nie można po sąsiedzku patrzeć na dramat tego psa, absolutnie. To panią tylko gratuluję pani, że pani nie jest obojętna, ale ten oto animals tutaj, jak Magda znajdzie telefon i do państwa, tak, i do pani wyśle, to już będzie olbrzymia pomoc, jak oni nie odmawiają z reguły. Pewnie jest jakaś rejonizacja też, ale wszystkiego się pani dowie.
Tak, oni działają i w Bojanie, i Kwidzynie, Słupsk, Gdynia, Puck, Tczew, no, w wielu, wielu tak, miejscach na Pomorzu na pewno podejmą interwencję. Także proszę dać znać, skąd pani dzwoni, to znajdę numer telefonu najbliżej pani miejsca zamieszkania. Cudowna Borówka się do nas odezwała, właściwie jej opiekunka pani Dorota wysłała SMS. Borówka, czyli najsłodsza znajdka i jej opiekunka Dorota serdecznie pozdrawiają z Orla. No i rzeczywiście wygląda ona cudownie.
Pani Magdo, czy kotek?
Kotek, burasek kotek, taki, no, tygrysek piękny, ale jakie ma spojrzenie. Wygląda
piękne
trochę jak ryś.
Dostał.
Ależ ma spojrzenie Borówka głębokie. Cudowne. Ktoś z państwa napisał, że przecież psy zostawiają w wodzie wiele niehigienicznych rzeczy, delikatnie rzecz ujmując, to a propos korzystania ze wspólnej wody. Szczerze mówiąc, nigdy nie widziałam psa, który załatwia się w wodzie.
Ja też nigdy nie widziałam. Nigdy. To musiał być wyjątkowy pech. Poza tym dzieci się załatwiają nagminnie w wodzie. Dorośli też to robią.
A zwierząt nie, jakoś niekoniecznie. Tak, tak.
A ja u zwierzęcia nigdy nie widziałam.
Otóż to. 603-06-06-06, nasz SMS-owy numer telefonu. Już wiem, pani Justyna mieszka pod Malborkiem. Dobra, pani Justyno, to ja po programie szybciutko znajdę numer telefonu i SMS-owo go pani prześlę, gdzie działać, do kogo zgłaszać tę sytuację. A tymczasem pytanie o pierwszą przygodę z przycinaniem pazurów u kota. Jak tę przygodę, pani Agnieszko, rozpocząć? Bo usługi, jak wiadomo, coraz droższe i chcielibyśmy zacząć to robić w domu, ale mamy stracha, czy nie uszkodzimy pazurków naszej misi.
Może zacznę w ten sposób, że ja całe życie miałam koty i w liczbie mnogiej lub pojedynczej, w tej chwili mam tylko już Albercika, nigdy żadnemu kotu nie obcinałam pazurków. Mhm. Nigdy. A zawsze te części takie, które z pazurków widzę często na podłodze, on sobie po prostu o ten sznur sizalowy na drapaku sam zdejmuje.
A, czyli pani nie obcinała nie ze strachu, tylko dlatego, że on sam zrzucał te martwe
tak,
części?
Wiem, że mu to jest bardzo potrzebne, te paznokcie, bardzo potrzebne. Natomiast jeśli chcą państwo obcinać, lepiej jednak, bo to nie jest aż taka droga znowu usługa nawet dzisiaj u lekarza weterynarii, żeby on pokazał. Bo wiem, że boicie się naruszyć ten trzon nerwowy. Mm-hmm. On w razie czego bardzo krwawi, ale nie jest ani tak bolesny, ani się nic nie stanie. Ale nie można się zastanawiać, trzeba to robić bardzo szybko. Pyk, 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 pyk. Szczególnie jak się trzyma i pod światło jeszcze łapka jest, że widać, gdzie to się kończy, bo u kotów widać, tak, gdzie się kończy. Ale proszę państwa, jeśli jest jakikolwiek drapak, czy jakiś słupek koci owinięty sznurem sizalowym, bo te futerka tego nie robią, tylko sznur, to on sobie wszystko pięknie, mu te same paznokcie, on wie, kiedy mu schodzą, kiedy on ma je zdrapać. Wystarczą 2-3 ruchy i sami zobaczycie obok leżące paznokcie.
Lepiej czasami, jeśli się boimy, przyciąć kapkę mniej ten pierwszym razem,
tak,
prawda?
Niż... Dokładnie, tak.
I ewentualnie tak, za jakiś
poza
czas
tym,
poprawić.
No, kot musi w coś drapać. Lepiej go jakoś przysposobić do tych drapaków. Powtarzam, że jeżeli możemy przysposobić, to drapak musi być wysoki. On nie może mieć 50 centymetrów. 1,50 m najmniej.
O!
1,30 m chociaż. I wtedy naprawdę jest święty spokój. Jak ja zobaczyłam zdjęcie, tu państwo znacie, zawsze w audycji się odzywa pan Wojtek, czyli pan Karmelek inaczej, jaki on kupił piękny drapak dla swoich kotów, który jest i w domu może być jako ozdoba, i koty z niego korzystają na okrągło.
A ja muszę pani powiedzieć, że będąc w Kotka Cafe na jej mojej ukochanej w Oliwie, zobaczyłam tak. też zabawki i takie drapaki, ale też półki, fizycznie półki przymocowane na różnej wysokości tak. na ścianach. Naprawdę kotu to wystarcza do zabawy, to co one tam wyprawiają, a dziewczyny też pewnie z racji ekonomicznych bardzo wiele rzeczy wykonują same, robią też to wolontariusze współpracujący z tym niezwykłym miejscem, które wydaje koty do adopcji, mądrej adopcji. Jeśli szkoda państwu pieniędzy lub ich po prostu nie macie, albo szukacie oszczędności, no to wystarczy taker taki tapicerski i wyobraźnia. Naprawdę można kupić, nie wiem, chociażby materiał gdzieś w jakimś lumpeksie.
Słuchajcie,
albo ścinki
można
jakieś.
Nawet zwykłą deskę samemu pięknie tak zrobić jest. Sznurem sizalowym, gdzieś ją powiesić i koty nawet jak leżą, to sobie, wiecie, że tak tymi łapkami robią, zamykają i otwierają. I już jak ma pod łapką takie coś typu sizal, to sobie albo kokos na przykład, są wycieraczki kokosowe, można przybić do deski, to on sobie to automatycznie sam zdejmuje te paznokcie, nawet na leżąco, o czym my nie wiemy. A meble są wtedy całe.
O proszę, czyli naprawdę można ekonomicznie i rozsądnie, zresztą prawda jest też taka, to jest trochę jak z dziećmi, pani Agnieszko, mam wrażenie, znaczy my kupujemy rozbudowane jakieś konstrukcje,
tak.
a mój Lucjan najbardziej lubił pudła, folię aluminiową, reklamówki, żadne tam gotowe zabawy i zabawki, które mu przynosiłam do domu, w ogóle się nie sprawdziły, natomiast coś, co było do wyrzucenia, zawsze było najlepsze, a zawinięcie się w reklamówkę, ulala.
Genialna jeszcze, jak się ją tak zrobi, żeby można wejść do środka, prawda?
Otóż to. Maciej podpowiada, że jego pies, jego kot z kolei zajączki na ścianach uwielbia. I to też pamiętam, że rzeczywiście mój Lucjan godzinami mógł ganiać. No to naprawdę, proszę państwa, tam gdzie można oszczędzić, tam polecamy, aby oszczędzać. Dostałyśmy kolejne fantastyczne zdjęcia dachowców.
A ja jeszcze tylko dodam, że proszę państwa, kto se kupi parę metrów tego sznura sizalowego, porobi sobie na nim różne gałki, kuleczki, mniejsze, większe i rzuci do zabawy, to jest za grosze zabawa na miesiące.
Otóż to, Karmelek i Wanilka, jak czytam, mają 3 drapaki, 2 ze sznurka, 1 z kartonu. A no właśnie. Naprawdę tutaj niepotrzebne są jakieś wielkie cuda. Na Facebooku od znajomych dostałam informację, że pojechali do schroniska po jednego kota. Wyszli z 3 i na zdjęciu stwierdzili, że koty po prostu wbiły im się w łydki i nie dały im z kociarni wyjść. No cóż, napisali, plany jedno, życie jak widać weryfikuje je natychmiast. No ja życzę państwu, abyście być może podczas tych wolnych majowych dni znaleźli czas, aby odwiedzić jakieś schronisko, fundację. W tej chwili tych kociąt jest naprawdę cała masa. Można wybierać i przebierać. Od czarnych przez tygryski, białe, nakrapiane, co tam państwu w duszy gra. Bardzo serdecznie polecam, abyście to właśnie w takich miejscach tych zwierząt szukali. 603-06-06-06. Patrzę jeszcze, czy coś od państwa...
Jeszcze mamy troszkę czasu.
Dzień dobry. Dopiero zaczęłam słuchać, że opowiadacie o psach i kotach. Czy jest jakiś pies, który nie wymaga biegania i szalenia i ganiania za obcymi czy za innymi stworzeniami, który będzie sobie na kanapie leżał i który dodatkowo nie będzie chorowity, czy też po prostu, jak panie mówiły, takich zwierząt już nie ma?
No jest taka rasa, ale na pewno będzie chorowita, bo dzisiaj wszystko, ona wszystko choruje. To jest buldog angielski, który najbardziej na świecie lubi leżenie na kanapie, no i niestety puszczanie bąków i to bardzo, bardzo aromatyczne.
Bardzo.
Oczywiście jako młody pies, on tam czasem kawałek przeleci, ale powiedzmy przebiegnie 5 metrów czy 10 góra i już ma wszystkiego dosyć. A z wiekiem najulubieńszym zadaniem buldoga angielskiego, powtarzam, nie pomylić broń Boże z francuskim, angielskiego, jest leżenie na kanapie i niestety nie wolno mu zabraniać puszczania tych bąków i potwornego chrapania.
Oj, to chrapanie.
Ale ci, co mają te psy, to twierdzą, że w tym jest cały urok.
Tak, to ja myślę, że ponieważ moja buldożka, co tu będę dużo mówić, no chrapała okrutnie. Tak. I z jednej strony chrapała ona, w środku chrapał mój partner, a z drugiej strony kot robił co minutę. I tak przez całą noc. Można się wkleić. Mówię państwu, można się wkleić. To jest wszystko kwestia przyzwyczajenia. Mam zresztą takie wrażenie, że one wszystkie w pewnym momencie w jednym tonie gdzieś tam chrapią. Naprawdę wszystko jest kwestią przyzwyczajenia, a potem jak niestety brakuje tego chrapania, to smutno się robi okrutnie.
Smutno się robi, tak.
Pani
właśnie.
Grażyna napisała do nas i wysłała zdjęcie kreska lat 16, koteczka. Jedna z mojej ogrodowej gromadki kocich seniorów. No i ja troszkę spróbuję państwu opisać. To jest rabatka, zdaje się, że z tulipanami w tle, a w środku koszyczek zamontowany i w tymże koszyczku szara z takimi prążkami czarnymi, wygrzewająca się w promieniach słońca kreska. Wygląda bajecznie. Myślę, że w tych tulipanach jest jej idealnie, po prostu idealnie. No to na koniec jeszcze, jeden SMS jeszcze w padł, ponieważ mamy teraz mamy teraz ogrodniczy sezon, decydujemy się na kupowanie różnych roślin do ogrodu. Jakich roślin unikać, jeśli mamy koty, psy, które nam po tych ogrodach buszują? Czy jest coś, co jest wyjątkowo trujące i co pani odradza, pani Agnieszko?
W tej chwili to, co my kupujemy do ogrodów, to w zasadzie nie przeszkadza w niczym. Bardzo na przykład ozdobną rodzinę, to akurat pani o czym innym myślała, jest kocimiętka, gdzie ja mam w ogrodzie i mój mąż mówi, że już jest cała wyleżana przez koty, ale jeszcze się pięknie trzyma, ona pięknie kwitnie. Natomiast normalnie my w ogrodzie nie sadzimy żadnych super trujących roślin, bo jest na przykład gwiazda betlejemska bardzo trująca, ale my jej w ogrodzie nie sadzimy przecież.
Czyli raczej mówimy tu o doniczkowych roślinach, które w domu są, niż te, które pojawiają się na ogrodzie.
Ale te ogrodowe takie, to się nic nie stanie. I w ogóle koty uwielbiają jeść trawę, jak państwo wiecie. Pewien taki rodzaj trawy, takiej ostrej, co mój mąż kota przeprasza, jak ładnie to wszystko wytnie przy obrzeżach, bo kot to uwielbia jeść. Ale one same wiedzą, co tutaj my normalnie nie hodujemy silnie trujących roślin.
Ktoś z naszych słuchaczy napisał, że czasami jest taka informacja na przykład na opakowaniu, jeśli kupujemy nasiona albo jakieś sadzonki, jest podobno przekreślona postać zwierzątka, co świadczy o tym, że mogą być to rośliny szkodliwe dla zwierząt domowych. Nie widziałam nigdy, to ciekawe.
To się bardzo rzadko zdarza, ale zdarza się. I te sadzonki, które kupujemy, a są oznakowane, jest tam napisane, zazwyczaj jest zdjęcie, jak ona wygląda, ta sadzonka już jak urośnie i tak dalej. Tam też bardzo, jeżeli się pojawia, to dosyć rzadko, ale pojawia się z reguły przekreślony pies albo kot.
I jeszcze ważny apel od naszej słuchaczki, ponieważ mamy majówkę, państwo podróżują po całej Polsce, także ze swoimi zwierzakami. Pamiętajcie o adresatkach z numerami telefonów, błagam, bo znowu będziemy mieli wysyp zaginionych psów bez żadnych informacji o właścicielu. Tak, podpisujemy się oburącz pod tym apelem.
Ale jak najbardziej się podpisujemy. W ogóle, proszę państwa, oprócz identyfikatorów, proszę pamiętać, że mamy oczy naokoło. I proszę pamiętać, że nie zawsze wolno nam spuścić psa i niech on sobie lata, bo mnie to nie przeszkadza, ja mogę każdego na ulicy wycałować, ale są ludzie, co się naprawdę potwornie boją.
I mają do tego prawo, naturalnie. Nie wiem, czy zdążymy, pani Agnieszko. Prawo. Spróbujmy może szybciutko, bo pani Lidia napisała z wielką prośbą o swoim 13,5-letnim kotku, czyli wiekowym, który nagle ni z gruszki, ni z pietruszki zaczął załatwiać się na parkiet. I to dwójeczką zaczął się załatwiać, a nie do kuwety. Co robić, ratunku?
Z wiekiem u kotów niestety u wielu tak jest. I tak naprawdę nic pani nie zrobi, nic. Jeżeli jak wprowadzi pani jakąkolwiek karę, będzie jeszcze gorzej, bo on sobie to zmieni z podłogi, uwaga, na łóżko. No z wiekiem tak jest. Jedne się załatwiają do śmierci w kuwecie. Mój Albert też przestał się załatwiać w kuwecie, ma 16 lat. I nic na to poradzić tak naprawdę nie można, proszę panią. Przykro mi bardzo.
Oj, to
na
trzeba...
pewno nie można krzyczeć i karać.
No tak, to niczego, to
trzeba,
niczego
trzeba
nie zmieni.
Trzeba spróbować złapać, jak się uda i wsadzić do kuwety, ale to jak się uda po prostu.
Może warto mieć na przykład, pamiętam, że kiedyś też jeden z weterynarzy mi podpowiadał, kiedy mój Lucjan już też był na ostatnich nogach niestety, że mieć na przykład dwie lub trzy kuwety, jeśli mieszkanie jest duże, żeby tak jak pani mówi, po prostu w tej obserwować tego kota na ile możemy, żeby on trafił jednak do tej kuwety. No ale nie zawsze się to niestety udaje. Musimy kończyć na dziś.
Często się udaje, jeszcze szybciutko tylko powiem, wystarczy postawić drugą kuwetę.
O, to niech pani spróbuje
może. W pomieszczeniu drugą kuwetę, nawet jeżeli to jest pokój, to jest pani mieszkanie, pani życie, pani kot i nikt nie będzie pani zwracał uwagi, że pani ma tu kuwetę. Jak mu się nie podoba, niech nie przychodzi.
Otóż to. Pozdrawiamy bardzo ciepło. Dziękuję pani Agnieszko, ścisk mocno.
Uprzejmie.
Dziękuję ślicznie. Agnieszka Kępka, Magda Szpiner. Audycję zrealizował Maciej Bogusławski. Do usłyszenia.
Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart.